Mówiliśmy do tej pory o stworzeniu świata przyrody, świata roślin i zwierząt. Bóg dokonał tego wspaniałego dzieła mocą swojego słowa. W ciągu 6 dni, które, jak mówiliśmy już wcześniej, mogą oznaczać tysiące lat lub całe epoki, miliardy lat. Bóg jest stwórcą zarówno przestrzeni, jak i czasu. Sam pozostaje ponad czasem, tak jak pozostaje ponad przestrzenią, ponad materią. Nie jest niczym ograniczony, również czasem. I tylko On wie, ile w rzeczywistości trwały dni stworzenia, o których czytamy w Biblii. W 6, ostatnim dniu stworzenia, Bóg powołał do życia także człowieka. W 26 wierszu 1 rozdziału Księgi Rodzaju czytamy: A wreszcie rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Naszą uwagę zwracają od razu dwa niezwykłe wyrażenia. Po pierwsze, iż Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Po drugie, iż Bóg rzekł, niech człowiek panuje nad całym światem roślin i zwierząt. Pomyślmy, jak niezwykła jest pozycja człowieka, jak wielki spotkał go przywilej, a także jak ważne otrzymał zadanie, jak wielka spoczęła na nim odpowiedzialność. Przyjrzyjmy się najpierw słowom mówiącym o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. W 27 wierszu Księgi Rodzaju czytamy: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Zwróćmy uwagę najpierw na fakt, że po raz trzeci w opisie stworzenia pojawia się tutaj w oryginalnym tekście hebrajskie słowo bara, które oznacza stworzenie czegoś z niczego. Po raz pierwszy słowo bara występuje w pierwszym wierszu Biblii, gdzie czytamy: Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Po raz drugi słowo to pojawia się w wierszu 21, gdzie czytamy, że Bóg stworzył zwierzęta. A teraz czytamy w wierszu 27, że Bóg stworzył bara, człowieka, na swój obraz, podobnego do siebie. Jest to bardzo krótki, bardzo lapidarny opis stworzenia człowieka. Ale w następnym, drugim rozdziale Księgi Rodzaju znajdziemy szerszą, bardziej opisową relację o stworzeniu człowieka. Mówić będziemy o tym więcej w czasie następnej audycji. Tutaj, w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, czytamy tylko: Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Nie ma w tych krótkich słowach opisu tego, w jaki sposób został stworzony mężczyzna, a w jaki kobieta. Jest natomiast ważne stwierdzenie, że zostali oni stworzeni, zarówno mężczyzna, jak i kobieta, na obraz Boga. A więc pełnia człowieczeństwa i pełnia obrazu Bożego odzwierciedla się w mężczyźnie i kobiecie. Nie tylko w mężczyźnie, nie tylko w kobiecie, lecz w nich obojgu. Dopiero oboje, mężczyzna i kobieta, stanowią obraz Boga. Jest to bardzo ważne i mówić będziemy o tym w czasie następnych audycji więcej. Dzisiaj podkreślmy jedną rzecz. Człowiek został stworzony na obraz Boga. Co to znaczy? Znaczy to, że jest w człowieku znaczące podobieństwo do Boga. Możemy powiedzieć, że jest człowiek w jakimś sensie, po pierwsze, odzwierciedleniem trójjedności Boga. Zwróćmy uwagę, że Bóg mówi: uczyńmy w liczbie mnogiej, uczyńmy człowieka. Wiemy, że w procesie stworzenia uczestniczył trójjedyny Bóg, jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Człowiek posiada ducha, duszę i ciało. Apostoł Paweł pisze na przykład do Tesaloniczan: Niech wasz duch, dusza i ciało będą bez nagany zachowane na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Ale podobieństwo do Boga oznacza coś więcej niż tylko troistość natury człowieka. Człowiek posiada inteligencję, jest istotą rozumną, posiada wolę, może podejmować samodzielne decyzje, jest osobą, podobnie jak Bóg. I w tym przejawia się nasze podobieństwo do Boga, że jesteśmy zdolni do odczuwania, myślenia, podejmowania decyzji. Jesteśmy osobami. To, że Bóg jest Bogiem osobowym, nie znaczy, że posiada ciało, ręce, głowę. Nie, jest On istotą duchową. Nasze podobieństwo przejawia się w naszej osobowości, w naszej rozumności, uczuciowości, w posiadaniu przez nas wolnej woli, a przede wszystkim w zdolności do przyjmowania i odwzajemniania miłości. Gdy zastanowimy się głębiej, musimy dostrzec tę prawdę, że Bóg stworzył nas z miłości i dla miłości. Jesteśmy powołani, żeby odwzajemniać Jego miłość. Swoją miłość Bóg objawił nam także w dziele stworzenia, a najpełniej wyjawił ją w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Zawsze istniała wspaniała, wieczna miłość pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Pomyślmy, jak wielki to przywilej, że zostaliśmy stworzeni, by wejść niejako w orbitę tej miłości, by ją poznać, by doznać jej, przyjąć ją i odwzajemnić. To przede wszystkim stanowi o wielkiej godności człowieka, godności, którą w dużym stopniu zaprzepaściliśmy, okazując Bogu nieposłuszeństwo, popełniając grzech. Ale Bóg nas nie odtrąca. On jest nie tylko Stwórcą, ale i Zbawicielem. Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Czy w pełni zdajemy sobie sprawę z wszystkich konsekwencji tego wspaniałego faktu? Zacytujmy wypowiedź profesora Jamesa Sayre, autora książki Światy wokół nas. Pisze on: jesteśmy osobami, ponieważ Bóg jest osobą. To znaczy, wiemy, że istniejemy, jesteśmy samoświadomi, podejmujemy decyzje bez przymusu, posiadamy wolę. Innymi słowy, jesteśmy zdolni do samodzielnego działania. Nasze życie nie polega jedynie na reagowaniu na bodźce zewnętrzne, bodźce środowiska. Możemy postępować zgodnie z naszym charakterem, z naszą własną naturą. Nie ma na świecie dwojga identycznych istot ludzkich. Jest tak nie dlatego, że nie ma dwojga ludzi, którzy posiadaliby dokładnie takie same cechy, uwarunkowane środowiskiem, ale dlatego, że każdy z nas posiada niepowtarzalny, wyjątkowy charakter, w oparciu o który myślimy, pragniemy, rozważamy konsekwencje, odmawiamy rozważania konsekwencji naszego działania, ulegamy albo odmawiamy uległości, przeciwstawiamy się. Mówiąc krótko, decydujemy, jak działać. Poprzez ten fakt każda osoba odzwierciedla, tak jak w obrazie, transcendencję Boga w stosunku do Jego wszechświata. Bóg nie jest w żaden sposób ograniczony swoim środowiskiem. Jeżeli można w ogóle powiedzieć, że Boga coś ogranicza, to jedynie Jego charakter. Bóg, będąc dobrym, nie może kłamać, nie może oszukiwać, działać w złych intencjach itd. Ale nic z zewnątrz nie może go powstrzymać. Jeżeli postanawia on odrodzić zepsuty wszechświat, to staje się tak, dlatego że on tego chce, ponieważ kocha go i pragnie dla niego dobra. Bóg jest wolny i może uczynić tak, jak pragnie. Posiadamy zdolność tworzenia i to jest jedna z najpiękniejszych cech, która upodabnia nas do Boga. Profesor James Sayre pisze: nic nie jest bardziej wyzwalające dla artysty niż uświadomienie sobie, że ponieważ jest podobny do Boga, może rzeczywiście tworzyć. Twórczość artystyczna jest odzwierciedleniem niczym nieskrępowanej Bożej zdolności tworzenia. Fundamentem ludzkiego poznania jest charakter Boga jako Stwórcy. Zostaliśmy uczynieni na Jego obraz, ponieważ On jest wszechwiedzącym znawcą wszystkiego. My możemy być czasem znawcami w niektórych dziedzinach. Ewangelia Jana wyraża tę prawdę następująco. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Słowo, w języku greckim, w oryginalnym brzmieniu Nowego Testamentu, logos, od którego wywodzi się nasze słowo logika, słowo logos jest odwieczne, jest wyrażeniem samego Boga. A więc logika, inteligencja, racjonalność, celowość, wszystkie są nieodłącznymi cechami bożymi. Z inteligencji tej powstał wszechświat i dlatego ze względu na to źródło wszechświat posiada strukturę, porządek i sens. Co więcej, to słowo, logos, ta wewnętrzna inteligencja jest światłością ludzi. Światło w Ewangelii Jana to symbol zarówno inteligencji, jak i moralności. Słowo, prawdziwa światłość, oświeca każdego człowieka, pisze Jan. Własna inteligencja Boga jest więc podstawą inteligencji człowieka. Dlatego my, ukształtowani na obraz Boga, możemy cechować się logiką, racjonalnością, celowością, a także zdolnościami twórczymi. Pomyślmy, jak wspaniałe to cechy. Cechy, które posiadamy dzięki Bożej miłości. W końcowych wierszach pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju czytamy od wiersza 27. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. A dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego, co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia, będzie pokarmem wszelka trawa zielona. I stało się tak. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Pierwszym poleceniem, które ludzie usłyszeli od Boga, były słowa: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię. Co oznaczają te słowa? Znaczą one, że Bóg jest wynalazcą seksu, że jest projektantem, dawcą seksu, wspaniałego daru, który powinien łączyć mężczyznę i kobietę. Bóg stworzył ludzi dwóch odmiennych płci, stworzył mężczyznę i kobietę. Każda z tych płci ma ważne miejsce w Bożym planie. Zadaniem danym ludziom jest rozmnażanie się i zaludnianie ziemi, czytamy. A więc zgodne z Bożym planem jest to, że małżeństwo cieszy się darem seksu i że w związku małżeńskim pojawiają się dzieci. Seks w małżeństwie jest czymś wartościowym, czymś pięknym. Niestety, dzisiaj seks traktuje się często albo jako coś brudnego, albo jak sport, jak możliwość wyżycia się. Traktuje się seks jak coś na sprzedaż, jak pociągający element dobrej reklamy. Wszystkie te sposoby traktowania seksu są niewłaściwe i prowadzą do nieszczęścia, do zniewolenia człowieka. Seks powinien być nierozerwalnie związany z miłością, z pełną, dojrzałą miłością małżeństwa, męża i żony. Tak zaplanował to Bóg. Wtedy seks jest czymś pięknym, czymś o wielkiej wartości i wtedy staje się ważną częścią Bożego planu, staje się wypełnieniem Bożego polecenia: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Na temat seksu, miłości, małżeństwa mówić będziemy więcej w czasie następnych audycji, gdy studiować będziemy m.in. końcowe słowa drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie czytamy, iż mężczyzna opuści ojca swego i matkę swoją i połączy się ze swoją żoną tak ściśle, że staną się jednym ciałem. Natomiast teraz przyjrzyjmy się jeszcze kilku stwierdzeniom rozważanego przez nas dzisiaj końcowego urywka pierwszego rozdziału Księgi Genezis. W 29 wierszu czytamy: I rzekł Bóg: oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla was będą one pokarmem. Te słowa świadczą, że ludzie pierwotnie byli wegetarianami, że ich naturalnym pokarmem były produkty roślinne. Dopiero po potopie ludzie zaczęli spożywać także mięso zwierząt. Końcowe słowa pierwszego rozdziału Księgi Genezis są następujące: A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty. Jest to niejako podsumowanie całego rozdziału, podsumowanie opisu stworzenia. Bóg dokonał dzieła stworzenia i wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Drugi rozdział Księgi Rodzaju rozpoczyna się słowami nawiązującymi do opisu stworzenia zawartego w pierwszym rozdziale Biblii. Czytamy: W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym. W tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. Po dokonaniu dzieła stworzenia Bóg odpoczął siódmego dnia. Czy to znaczy, że Bóg zmęczył się, stwarzając świat? Nie. Bóg jest wszechmocny, jest wszechpotężny. Nie chodzi tu o zmęczenie, ale o fakt, że dzieło Boga zostało dokonane. Gdy Bóg ukończył swoje dzieło, było ono doskonałe, pełne. Bóg widział, czytaliśmy, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Niczego nie trzeba było zmieniać, niczego uzupełniać. Jest tutaj zawarta wspaniała duchowa prawda. Bóg dokonał także doskonałego dzieła odkupienia na krzyżu Golgoty. Mimo że jego dzieło stworzenia doznało skażenia z powodu upadku człowieka, w chwili, gdy Jezus zawołał na krzyżu, wykonało się, dopełniło się doskonałe dzieło odkupienia, oczyszczenia z grzechu dla wszystkich tych, którzy w Chrystusie rozpoznają Zbawiciela i uczynią Go Panem swojego życia. Teraz każdy człowiek, każdy z nas może doznać prawdziwego odpocznienia, prawdziwego pokoju, pokoju z Bogiem, pokoju z ludźmi i pokoju ze samymi sobą. To jest prawdziwe, trwałe odpocznienie, prawdziwy szabat, prawdziwy dzień odpocznienia w wierze, w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian: Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak, Bóg dokonał dla nas czegoś wspaniałego. On, Stwórca i Zbawiciel, dokonał doskonałego dzieła stworzenia i doskonałego dzieła zbawienia.